Tytuł tygodnia. Ada Moncrief. Świąteczne morderstwo. Tłumaczył Mariusz Warda. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Paweł Wódczyński. Hugh objaśnił de Havillandowi zawiłości taksydermii i przedstawiał w zarysie wyzwania związane z pozyskiwaniem przyzwoitej wełny konopnej w Sussex, gdy przerwał im nietypowo podniesiony głos Campbell Scotta. Do diaska, człowieku, powiedziałem nie, przestań się poniżać dalszymi błaganiami. Zrozum mnie jasno. Wszelkie pieniądze, które mam, zostaną dokładnie tam, gdzie są, a nie pójdą na finansowanie twojego odstręczającego stylu życia. Freddy, niezwykły do towarzyskich uprzejmości, zbladł. Proszę ściszyć głos, mruknął. A ja proszę, byś zamilkł, odparł Campbell Scott. Niech cię szlak, ty protekcjonalny szachraju. Nie będę tu siedział i pozwalał się upokarzać. Freddy odrzucił krzesło i podszedł niepewnym krokiem do drzwi, zanim przypomniał sobie, że zostawił swój kieliszek, co wymagało mniej efektywnego powrotu, aby go zabrać. Lady Westbury odetchnęła z ulgą. Na szczęście tym razem skłonność Edwarda i Stevena do dramatyzowania zeszły na dalszy plan. Od tej pory kolacja mijała bez większych incydentów, a teatralne opuszczenie sali przez jednego z gości szybko poszło w niepamięć. Marsz Europy ku katastrofie został dokładnie zarysowany przez Edwarda, mimo usilnych starań Lydii, by uciszyć brata. Lady Westbury uratowała Campbell Scotta przed rozpamiętywaniem fiaska rozmów z Freddym, racząc go makabrycznymi szczegółami cus celebre Lady Cranshaw, podczas gdy Rosalind Ashwell przyglądała się jej bladoniebieskimi oczami, które wypełniała prawdopodobnie wywołana winem pustka. Tymczasem Anthony de Havilland kończył zdania za coraz bardziej znękanego lorda Westbury'ego, który wyraźnie męczył się konwersacją. Pukanie do drzwi wskazywało, że Angela wróciła, by podać porto. Lady Westbury wiedziała, że już wcześniejsza karafka sherry stanowiła obciążenie dla jej pokojówki, której jedyną wadą była niemal patologiczna niechęć do noszenia szklanych naczyń. Nie po raz pierwszy pani domu wstrzymała oddech, gdy Angela powoli, boleśnie powoli, szła po pokoju, niosąc ładunek, który przerażająco wystawiał na próbę jej umiejętności. Butelkę porto i 11 kieliszków przeznaczonych do tego trunku. Angela pewnie realizowała zadania, a obawy Lady Westbury rozwiewały się, gdy każdy kolejny kieliszek zostawał pomyślnie napełniony i umieszczony przed odbiorcą. De Havilland, Lord Westbury, sukces. Lydia, Edward, kontynuuj. Rosalind, cudowna robota. William, a niech to dziewczyno! Głos Williama Ashwella przeciął powietrze. Przepraszam, sir, ja... Zaczęła pokornie odpowiadać na jego besztanie. Jesteś półgłówkiem, kretynką? Wyduś to z siebie, dziewczyno! Zażądał, nasycając swoje słowa gwałtownością zupełnie nieproporcjonalną do sytuacji, co nie uszło uwadze Lady Westbury. Williamie, to był wypadek, to nie jej wina, wtrąciła Rosalind, próbując ukoić niewytłumaczalną irytację męża. A czyja to wina, jeśli nie jej? Nie, ludzie muszą brać cholerną odpowiedzialność za swoje czyny. Jego reakcja wprawiła w zakłopotanie pozostałych biesiadników, sprawiając, że zaniemówili, ale David Campbell Scott próbował przyjąć rolę ich rzecznika. Powiadam ci, Williamie, że dziewczyna zasługuje na łagodniejsze traktowanie. Wszyscy popełniamy błędy, a i tak wszystko wyjdzie w praniu. Rzucił czystym, pewnym tonem. William Ashwell zamilkł, rozejrzał się wokół stołu. Panie Campbell Scott, wysyczał po chwili zupełnie jakby słowa przeciskały się przez zaciśnięte zęby. Mogę zapewnić, że niektóre rzeczy nie wychodzą w praniu, jak pan to zręcznie określił. Gest Lady Westbury skłonił Angelę do kontynuowania obchodu z trunkiem, a dziewczyna była w głębi ducha wdzięczna, że jutro jej jedynym obowiązkiem będzie przygotowanie śniadania. Opróżniono kieliszki z porto, wymieniono się świątecznymi życzeniami, a wszystkie pokoje sypialne zostały z biegiem czasu zajęte.
Tytuł tygodnia.
Mówi tłumacz Mariusz Warda.
Książka Świąteczne morderstwo i akcja właściwie toczy się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, lecz nie jest to przypadkowe Boże Narodzenie. Mamy rok 1938, czyli okres, kiedy z jednej strony świat odzyskuje spokój po pierwszej wojnie światowej i próbuje wylizać rany, próbuje zatracić się miejscami w dekadencji, a z drugiej strony mamy już gdzieś tutaj bardzo blisko widmo zagrożenia w postaci III Rzeszy, zagrożeń związanych z II wojną światową, która już za chwilę będzie przecież się rozpoczynała. To wszystko ma wpływ na rozmowy postaci, na ich postawy. Mamy osobę, która wręcz łaknie równości klas i pomocy osobom, które nie zostały uprzywilejowane narodzinami w bogatej, powiedzmy, że szlacheckiej, tak, części społeczeństwa. Mamy również osobę, która chce się wyrwać z domu rodzinnego, postrzega jedynie szansę na wyjście na prosto w chociażby zdobyciu spadku. Mamy też człowieka, który się w tej całej dekadencji, która w tym czasie była też dość popularna, no niestety zatraca. Jeden z domowników Wilbur Maynor jest takim modelowym przykładem człowieka, który korzysta ze swoich przywilejów tak długo, jak będą mu one dawane. Także mamy bardzo dużo tej historii, ale mamy też fajny przekrój, moim zdaniem, społeczny z środowisk angielskich elit z okresu międzywojennego.
Ada Moncrief. Świąteczne morderstwo.
Tytuł tygodnia.